Klasyka w Polsce. Magazyn muzyczny rozgłośni regionalnych.
W którym witają się z Poznania Alina Kurczewska i Ryszard Wojtowicz. Kończy się czas letnich festiwali muzycznych, o których opowiemy w dzisiejszym programie. Nie zabraknie gwiazd jak Jerzy Maksymiuk czy Richard Galliano, ale rozpoczynamy od Wybrzeża. Przewodnikiem po intensywnie odbywających się tam festiwalach będzie Konrad Mielnik.
Obfite w muzyczne wydarzenia było tegoroczne lato na Pomorzu, a ilość, nie zawsze jest to przecież oczywiste, szła tym razem w parze z jakością. Obok sporej liczby cykli i festiwali powiązanych z muzyką organową było wiele wydarzeń innych, także zresztą kojarzonych z Trójmiastem, bez których trudno już sobie wyobrazić trójmiejskie kalendarium kulturalne lipca i sierpnia. Owe propozycje to m.in. Chopin nad wodami Motławy, organizowany przez Filharmonię Bałtycką, czyli cykl recitali fortepianowych w wykonaniu zarówno pianistów znanych i uznanych, jak i też młodych, rozpoczynających dopiero karierę artystów. Muzyka nie tylko Chopina dociera w tym przypadku nie tylko do słuchacza w sali, ale również dzięki specjalnemu nagłośnieniu słyszalna jest w niemałej części Gdańska. Bardzo dobrze rozwija się także wymyślony przez Wojciecha Rajskiego i Polską Filharmonię Kameralną festiwal Sopot Classic, a jego popularność potwierdzają prawdziwe tłumy na inauguracji w Operze Leśnej. Po monograficznych koncertach poświęconych w latach poprzednich muzyce Kilara, Czajkowskiego i Beethovena w tym roku był Gershwin i między innymi znakomite wykonanie Błękitnej Rapsodii przez Adama Makowicza. Odbyła się także kolejna rezydencja, zakończona oczywiście koncertem iCulture Orchestra. Udał się kolejny festiwal Solidarity of Arts, a nazwijmy to kulminacją całości była jubileuszowa, bo już 10. Mozartiana. Obok plenerowych koncertów w Oliwskim Parku, świetny występ orkiestry Sinfonia Varsovia pod dyrekcją Jerzego Maksymiuka, odbyły się wcześniej koncerty kameralne w domu Upchagena w Gdańsku. Tu z kolei na szczególną uwagę zasłużył występ sekstetu utalentowanych i utytułowanych artystów, skrzypaczek Marii Sławek i Anny Marii Staśkiewicz, altowiolistów Katarzyny Budnik-Gałąski oraz Artura Rozmysłowicza i wiolonczelistów Rafała Kwiatkowskiego i Marcina Zdunika. Zagrali znakomicie symfonię koncertującą Esdur w opracowaniu Hugooda i fragmenty Requiem, także Mozarta oczywiście, opracowane specjalnie na tę okazję przez Marcina Zdunika. No i finał, który przynajmniej ja pamiętać będę długo. Polski Chór Kameralny, Akademie für Alte Musik Berlin, Jan Łukaszewski i soliści Ewa Marciniec, Robert Gierlach, Andrew Kennedy i nadzwyczajna sopranistka Caroline Sampson, której głos i interpretacje mozartowskich Exultate Jubilate i Regina Celi słyszę do tej pory.
Oh.
Finałowe Alleluja z motetu Exultate Jubilate Wolfganga Amadeusza Mozarta zaprezentowała Karolyn Samson. Konrad Mielnik wspomniał o Jerzym Maksymiuku. Ten wybitny polski dyrygent poprowadził Symfonię Warszawia, przypomnijmy, orkiestrę, która ukształtowała się na bazie prowadzonej przez niego Polskiej Orkiestry Kameralnej. W programie zestawione zostały utwory Wolfganga Amadeusza Mozarta i Antonia Salieriego, o których mistrz batuty mówił tak.
Rozmowa miesiąca.
Tyle czasu minęło od momentu, kiedy pan tę orkiestrę na swój sposób zakładał i to divertimento też grywał przecież z tym zespołem, prawda?
Tak, to było takie nasze szczytowe nagranie. Pamiętam, mieliśmy koncert w Walcher Hall w Edynburgu i solistą był Henryk Schering. I myśmy dostali za to divertimento lepszą recenzję niż on za koncert Mozarta. Także był trochę wzburzony. Wspaniały artysta. Mam szczęście, że tyle razy z nim żeśmy razem grali. Coś się tego wieczoru takiego jeszcze wyłoniło, niezwykłego. Nie tylko precyzja, ale jakiś specjalny klimat. Tak się zdarza, że takie są momenty. 10. festiwal. Bardzo się cieszę, że tu jestem z Symfonią Warszawią i że gramy dwóch kompozytorów. Salieriego też. Ja pierwszy raz dyryguję Salieriego. Nasuwają się dwie myśli, że jak to dobrze, jeżeli się jakiegoś kompozytora gra i Mozarta, że to jest Bóg ponad wszystko. Drugie men. Ale dobrze też jest, że w tym okresie, kiedy on żył, to byli kompozytorzy, polscy też. Nie widywali się często, a czasami w ogóle. Ale pisarstwo było całkiem dobre. No, oczywiście tutaj, jeżeli się porówna to pisarstwo z Mozarta, to się coraz bardziej wydaje, jak to wielki. Ale tak było i drugiego Mozarta no, nie będzie.
Salieri w muzyce wokalnej jeszcze się broni, ale czy w muzyce instrumentalnej tak do końca się broni?
I nie broni się, bo akurat kiedy się gra razem z Mozartem w tym duecie, ale też dobrze zobaczyć, że ci ludzie umieli pisać. To nie tylko jedyny Mozart był, który pisał muzykę, no ale pisał nadzwyczajną muzykę. Na przykład druga część koncertu na flet i obój to jest taka bardzo już piękna muzyka. Niestety skrajne nie są słabsze, ale dobrze, że gramy taką muzykę i dobrze, i właśnie dlatego są festiwale potrzebne, bo w sali koncertowej nie wiem, czy byłby taki koncert, a na festiwalu to jest inna atmosfera. Jest to miłe miejsce, bardzo piękne miejsce.
Dyryguje pan również dzisiaj utworem. Mozart zafascynował się Bachem, zafascynował się polifonią, co nie było dla Mozarta takim zjawiskiem, chociaż w jego utworach się zdarzają tego rodzaju elementy. I wybrał pan do tego programu także i ten utwór.
No, chciałem tutaj pokonać utwór i samego siebie. No, rzeczywiście, jak się pomyśli o Bachu, no to tej fascynacji nie odczuwamy. Nawet Mozart. To nie był dla niego gatunek widoczny, zbyt rygorystyczny może, zbyt był związany tematem. Ale pierwsza część Adagio tego utworu, bo składa się on z dwóch części, to jest taki krok i u Mozarta do nowych odkryć dźwiękowych. Stale u Mozarta coś się zdarzało, tak jakby kilku Mozartów pisał na nas. Tu jakieś zdarzenie harmoniczne, których przedtem nawet u niego nie było. Także jest taki takt, który niezwykle ja lubię i niezwykle nad nim pracuję, nad jedną nutą, którą wydobywam i w kontrabasach, i w wiolach. Zderzenie harmonii, które jest jakimś odkryciem.
Ale przecież Mozart nie stronił potem od form fugowanych, chociażby w czarodziejskim flecie, czy w Don Giovannim, tego typu elementy się zdarzają, czy w symfoniach.
No zdarzają się tak, ale chciałbym, żeby tak się zdarzały jak u Bacha. Tutaj jest mistrzem w pisaniu fugi. Znaczy raczej to fugata są, nie zupełnie fugi. Na przykład jaka trudność jest tej fugi, którą gramy? po tym przecudownym adagiu, że jak gdyby motyw jest i kawałek kontrapunktu i stale ten motyw, jak gdyby ten motyw był stale obecny, jak gdyby go było za dużo. Ja sobie pozwoliłem na pewne gradacje harmoniczne, dynamiczne tutaj zrobić i w ten sposób, żeby to było jak gdyby oddalanie od tego tematu. On jest jak gdyby dyskretniejszy, miejscami bardzo dyskretny.
Czy jako dyrektor festiwalu jesteś usatysfakcjonowany tym, co było w tym roku, bo dzisiejszy koncert wokalno-instrumentalny, przyznaję, piękny?
No, oczywiście ja sam prowadziłem ten koncert, więc trudno
Jan Łukaszewski
znaleźć jakieś obiektywne spojrzenie na to, ale ja jestem zadowolony i szczęśliwy. Bo tutaj występowała także orkiestra Academy of Ancient Music, założył Christopher Hogwood. To kiedyś właśnie jak ktoś mnie spytał, jak to się dyryguje takim zespołem znakomitym, powiedziałem, to tak jakby człowiek wsiadł do samochodu jakiegoś tam Rolls Royce'a na przykład i prowadził. Chociaż ja nie jestem kierowcą w ogóle, więc nie wiem jak to się prowadzi, ale tak sobie wyobrażam.
Ale w każdym razie paleta, oferta artystyczna rzeczywiście bardzo szeroko rozpięta, bo i opery wystawione, inscenizowane, i koncerty symfoniczne z znakomitymi gwiazdami jak Symfonia Warszawia czy Jerzy Maksymiuk, czy koncerty jazzowe, prawda?
Urodziłem się w Oliwie i właściwie całe dorosłe życie już marzyłem sobie, żeby tutaj organizować koncerty w parku, ponieważ wiem, że przed wojną były organizowane koncerty, takie serenady wieczorne. A wcześniej jeszcze opat Jacek Rybiński, który zbudował ten pałac, otoczył go pięknym parkiem, również organizował wiele koncertów, bo to był mecenas sztuk różnych, w tym muzycznych. Jak podają źródła, nawet wystawiał opery. No, oczywiście ufundował te słynne organy oliwskie. Więc ja marzyłem sobie, żeby właśnie w Oliwie coś takiego zrobić. Pierwszy raz myślałem w roku
50.
tym pierwszym, również na rocznicę mozartowską. Niestety nie znalazłem wtedy na tyle życzliwych osób, które chciałyby wesprzeć moje tutaj plany, marzenia, bowiem to się łączy oczywiście z kosztami. I dopiero właściwie w 2006 roku, kiedy świat obchodził 250. rocznicę urodzin Mozarta, to wtedy właśnie zrozumienie władz miasta Gdańska było znakomite i właściwie od tego czasu głównym właściwie sponsorem tego festiwalu jest miasto Gdańsk. Tak sobie marzyłem, żeby tu takie koncerty w ogóle robić. Jeszcze nie myślałem o Mozarcie wtedy, dopiero jak się dowiedziałem, że park i pałac jest rówieśnikiem Mozarta, to właściwie to było już wtedy takim głównym motywem do działania. I tak znając ten park od dziecka, wiem, że tutaj spacerują mamy z dziećmi, emeryci, różni ludzie korzystają z tego pięknego wnętrza, jakim jest Park Oliwski. Tak sobie pomyślałem, że tu trzeba zrobić muzykę dla nich wszystkich, czyli i dla dzieci, i dla dorosłych, i dla emerytów, i dla tych, którzy kochają muzykę i znają Mozarta, i dla tych, którzy być może po raz pierwszy są na koncercie klasycznej muzyki. I tak to się stało, dlatego formuła tego festiwalu od samego początku jest właśnie taka, żeby robić programy dla dzieci, robić koncerty klasycznej muzyki, czyli symfonie Mozarta, koncerty solowe, ale także i kameralne, no i oczywiście koncerty lżejszej muzyki, jazzowe, znaczy lżejszej, może to jest złe określenie, bo to jest też muzyka na dobrym i wysokim poziomie, ale bardziej rytmiczna i bardziej może jest ona akceptowana i przystępna dla tych ludzi, którzy rzadko chodzą na koncerty muzyki klasycznej. A dla tych, którzy w ogóle właściwie muzyki bardzo nie trawią, jak to się mówi, albo jak to powiedział Mozart, mają długie uszy, bo to jest jego określenie, to mamy fontannę tańczącą do muzyki Mozarta. I ktoś przychodzi, żeby sobie popatrzeć, jak ta fontanna pięknie w kolorach, w różnych formach z wody uzyskanych tańczy jednak do muzyki Mozarta i ludzie słuchają tej muzyki. Tam są fragmenty właściwie najpiękniejszych utworów Mozarta i to się wszystkim bardzo, bardzo podoba. Niezliczone tłumy przychodzą oglądać fontannę.
Słuchaliśmy wypowiedzi Jana Łukaszewskiego, dyrektora Festiwalu Mozartiana oraz Polskiego Chóru Kameralnego z Hola Cantorum Gdanensis, a także fugi c-moll w wykonaniu kwartetu Brodzki Wolfganga Amadeusza Mozarta i fragmentu jego Andante c-dur w wykonaniu Jamesa Galwaya. Radio Mercury tego lata zaprosiło na festiwal Brzmienie dawnego Poznania. Finał czeka nas we wrześniu, a w sierpniu między innymi zagrał lutnista Michał Gądko, który zarejestrował także płytę z muzyką polskiego renesansu.
Oczywiście nie mogę powiedzieć, że byłem w wielu wypadkach pierwszym, który odkrył w ogóle te źródła, odkrył te rękopisy czy druki, ale wiele z tych utworów w zasadzie nie było do tej pory wykonywanych, ani też nagranych i jest to taki rozrzut w końcu XVI, na początku XVII wieku muzyki o konotacjach polskich po różnych źródłach europejskich. Włoskich, niderlandzkich, niemieckich, czeskich, środkowoeuropejskich i tak dalej, czyli w zasadzie dość szeroko geograficznie, prawda? Można powiedzieć, że taki rodzaj rozprzestrzeniania się muzyki polskiej na długo przed Chopinem być może największy, może najszerszy.
No bo właśnie my sobie trochę nie zdajemy sprawy, nasza uwaga gdzieś tam skupia się na Wacławie z Szamotu, na wielkich wybitnych kompozytorach czasu renesansu, a nie uświadamiamy sobie tego, że myśmy mieli w tamtym czasie wspaniałych muzyków. Ich losy były bardzo różne, ale oni także rozprzestrzeniali się po Europie.
Tak, profesjonalni polscy instrumentaliści na przykład, tacy jak Wojciech Długoroj, o którego utwory grałem między innymi tutaj, był właśnie takim profesjonalnym lutnistą, który wpierw pracował dla Samuela Zborowskiego, później dla Stefana Batorego i później musiał uchodzić z kraju ze względu na polityczną intrygę wokół niego. Tropy właśnie prowadzą do Niemiec, ponieważ jego muzyka znajduje się często w źródłach z niemieckojęzycznych regionów. Między innymi jest taki rękopis w Lipsku, bardzo obszerny rękopis z wieloma adnotacjami, często tylko inicjały jego, prawda, czyli AD od Albert Długoroj, czyli jego łacińskie imię i nazwisko polskie. No i tak właśnie porozrzucane są te utwory po wielu miejscach. Wydaje się, że jest to skutek tego, że no, on tam uczył, prawda, w różnych miejscach, zwłaszcza przy uniwersytetach, tam gdzie studenci chętnie grywali na lutniach, ponieważ gra na lutni była pewnego rodzaju wówczas częścią edukacji ogólnej, tak jak łacina, greka, szermierka, jazda konna, tego typu przydatne rzeczy.
Znaczy, koronowane głowy grywały na lutni.
No właśnie, między innymi, tak. A w przypadku polskim na przykład, no to przede wszystkim chodzi tutaj o szlachtę i arystokrację, magnaterię, której młodzi synowie wyjeżdżali często na studia za granicę, na uniwersytety w Niemczech, ale również w Padwie, w Bolonii. I tamże mieli między innymi uczyć się właśnie tych rzeczy. Mieli też uczyć się obcych tańców, obcych melodii, obcych utworów, żeby przyjechać i pokazać, jak oni to pięknie się nauczyli. Ale myślę, że to działało również w drugą stronę, czyli ten repertuar, którego nauczyli się w domu i który mieli ponotowane w swoich notatnikach, w swoich tabulaturach, również odpisywano od nich wówczas i w ten sposób jakoś takimi nieoficjalnymi drogami troszeczkę ten repertuar się rozszerzał. Także w zasadzie jest to zasługa profesjonalnych muzyków, ale również amatorów lutni.
No i jeszcze wracając do tych sławnych lutnistów, grałeś utwory Diomedesa Kato i Jakuba Polaka. To także dwa bardzo ciekawe życiorysy, jeśli chodzi o muzyków.
Zwłaszcza Jakub, którego nazwiska nie znamy w zasadzie, ale nazywano go Polakiem tam, gdzie mieszkał, czyli w Paryżu na Dworze Królewskim. Wyemigrował razem z Henrykiem Walezym z Polski jako młody człowiek. Został nobilitowany i do śmierci w 1605 roku był lutnistą dwóch francuskich królów, jednego po drugim, Henryka III i IV. I został pochowany razem z bardzo wysokimi dygnitarzami w Paryżu, w jednym z kościołów. W związku z czym między innymi również współtworzył już taki nowy, awangardowy francuski styl i o tym często też się zapomina, że to w zasadzie być może Polak w dużej mierze ten nowy francuski styl współtworzył.
Był to taniec polski Weisela z 1591 roku. Grał Michał Gądko. 5 września w nowej siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach rozpoczyna się festiwal z okazji 25-lecia Camerati Silesia. Zespół śpiewaków miasta Katowice zaprosi na kilka koncertów. Jakich? Wyjaśnia w rozmowie ze Stanisławem Wierą dyrektor chóru Anna Szostak.
Co uważasz za swój największy sukces? Co cenisz sobie najbardziej w pracy z tym chórem?
Minęło 25 lat mojego życia i moich śpiewaków, bo wielu pracuje do dziś. Te lata to były lata szalone, bo wypełnione bardzo intensywną działalnością artystyczną, dwóch wektorów, na których wspiera się nasza działalność, muzyka dawna, muzyka współczesna. Dodam jeszcze muzykę romantyczną, bo i w wydarzeniach operowych na festiwalu w Bregenz przez 2 lata uczestniczyliśmy. Jest wiele wykonań, wspólnych nagrań z orkiestrą NOSPR, są opery, operetki, antyfony, responsoria, motety, msze, nieszpory. Jest muzyka jazzowa, jest muzyka bardziej popularna, są Negro Spirit, jest Chopin śpiewany. Powiem szczerze, że to były lata szalone i nie wiem, czy żałować, czy nie żałować. Były to lata niezwykle pracowite dla mnie i dla wszystkich moich śpiewaków. No niestety chór kameralny wymaga innej dyscypliny pracy niż duży zespół. Wiadomo, nie można zachorować. Jak jest warszawska jesień, każdy śpiewa jeden głos na przykład. Pra wykonania, prawda? No to jest szalona sprawa i to jest zawsze niepewność, czy wyjdzie, czy ten utwór da się w końcu zaśpiewać. Jeszcze walka o nuty, aby kompozytorzy je oddawali odpowiednio wcześniej. Niestety czasem zakończona porażką, bo zdarza się, że te nuty się dostaje dosłownie na 2 czy 3 dni wcześniej. No i wtedy wszyscy są niezadowoleni, prawda? Śpiewacy chcą odpocząć, iść do domu, mają swoje rodziny, swoje problemy, a tutaj ja ich muszę przekonywać na różne sposoby, że no musimy, bo jednak koncert jest najważniejszy. Więc były to lata szalone, pełne właśnie może niepokoju, zarówno o jutro, bo i organizacyjnie trzeba było tutaj bardzo intensywnie działać. No i ten chór powstał z niczego, właśnie na kanwie madrygalistów czechowickich, których założyłam, to był 8-osobowy, potem 12-osobowy zespół, przypomnę, tam byli śpiewacy czechowiccy, wśród których znalazł się również znaleziony przeze mnie w Technikum Mechanicznym w Katowicach Piotr Beczała. Serdecznie pozdrawiam, bo to moja duma w tej chwili, że to z nami śpiewał i przez kilka lat właśnie w tym zespole i dzięki temu odkrył sobie to powołanie, które potem kontynuował. Zresztą miałam wiele takich osób, które potem szły na Akademię Muzyczną, na wydziały wokalne i teraz są cenionymi muzykami, śpiewakami. Ale ten zespół Camerata Silesia miał być w moim założeniu zespołem zawodowym, dlatego że chciałam, aby jego poziom rósł ciągle. Madrygaliści byli świetnym zespołem amatorskim, ale z odejściem każdego z członków zespołu niestety no, padał poziom. Ja chciałam robić coś więcej. To, co właśnie teraz robię. Myślałam jednak, że to jest łatwiejsze, powiem szczerze. Także przez te lata trzeba było walczyć o byt po prostu. Trzeba było jakoś zorganizować. Szukałam możliwości stowarzyszenia, działania pod stowarzyszeniem. Potem na szczęście udało się stworzyć instytucje miasta Katowice i tutaj jestem bardzo wdzięczna tym, którzy wtedy mi w tym pomogli, radni miasta Katowice, jak i teraz prezydencji, bo bez tego nie sposób prowadzić zespołu na tym poziomie o takich ambicjach artystycznych.
Dziś zespół ma swoją siedzibę, Pałac Goldsteinów, występuje regularnie w nowej sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. To także nowa perspektywa prezentacji muzyki.
Tak, to daje możliwości współpracy z orkiestrą i to z takimi znakomitymi muzykami, jakimi są muzycy Narodowej Orkiestry Symfonicznej. Również z innymi artystami, którzy są zapraszani do naszych koncertów, kontakty z kompozytorami, których wykonania proponuję w tejże sali. To jakby jeszcze powiększa nasze możliwości, ale też jeszcze zagęszcza sposób pracy, powiększa tempo pracy, dlatego że musimy trzymać się już wyznaczonych terminów. Co miesiąc mamy koncert z nowym repertuarem w tejże sali, oprócz tego mamy koncerty miejskie, a oprócz tego jeszcze są udziały w różnych festiwalach i zaproszeniach bardzo cennych. Z tego się bardzo cieszymy i trudno jest jak gdyby dopasowywać to do tych ścisłych godzin prób, którymi dysponujemy. Bo trudność tego jest olbrzymia. Wymagania też ze strony organizatorów tych koncertów, mówię o nosprowskich, są też duże, więc no, trzeba im sprostać.
Trwają przygotowania do festiwalu jubileuszu. To autorski twój projekt, ukazujący preferencje repertuarowe, odsłaniający sferę muzycznych zainteresowań.
Wykonamy kilka prawykonań, utworów pisanych właśnie na tę okazję, a także powtórzymy kilka utworów napisanych dla Kameraty Silezji, między innymi Pawła Szymańskiego, fragment utworu Filakterion, między innymi Stanisława Krupowicza, Miserere, które jest słynne właśnie w całym świecie dzięki płycie, na której się znalazło. To jest jedno z najlepszych naszych nagrań. I utwór Henryka Mikołaja Góreckiego, skomponowany na nasz poprzedni jubileusz dziesięciolecia. To będą utwory, które powtarzamy. Pozostałe bardzo miło mi będzie prawykonać podczas tego koncertu. A w drugiej części będziemy śpiewali psalmy Leszka Możdżera z Leszkiem Możdżerem i z jego trio. Jest to atrakcyjny program i właśnie ten pierwszy koncert ukazuje nasze, po pierwsze, zainteresowanie muzyką współczesną, a po drugie, no, zwraca się w stronę nieba. Trzeba podziękować za te 25 lat spędzonych, rzeczywiście tak sobie pomyślałam, te godziny spędzone w autokarach, w samolotach, przy ćwiczeniu, tysiące, setki tysięcy godzin prób, setki tysięcy koncertów w różnych salach, noszenie bagaży, załatwianie różnych rzeczy, koncerty, owacje, fantastyczna publiczność, kontakty, nagrania, płyty, kontakty z muzykami, no... Magia, magia sztuki, to jest za nami i mam nadzieję, że przed nami także jeszcze wiele ciekawych rzeczy, równie inspirujących. Drugi koncert pokazuje...
W ramach tego festiwalu.
W ramach tego festiwalu, a może tak, może trzeci, dlatego że te wektory, o których mówiłam wcześniej, muzyka współczesna, muzyka dawna, tak się układają, również stanowią ramy naszego festiwalu jubileuszowego. I trzeci koncert jest poświęcony właśnie muzyce dawnej. Wybraliśmy tutaj utwory Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego, które będą współwykonywane z zespołem London Baroque, a zakończy ten festiwal utwór Ryszarda Gabrysia, przyjaciela zespołu piszącego właściwie od lat dla nas, znakomite rzeczy. I tutaj specjalnie będzie utwór skomponowany na tę okazję, na zamknięcie naszego festiwalu i wykonany wspólnie z instrumentalistami London Baroque. A środkowy koncert to pokazanie naszych możliwości poza tym. Znaczy muzyka, akurat to będzie muzyka flamenco z Paco Penią, świetnym gitarzystą, jednym z najsłynniejszych gitarzystów flamenco. Wykonamy mszę flamenco oraz nowy utwór, który właśnie powstaje dla nas. Ciągle powstaje.
Czekamy na te piękne przeżycia muzyczne. Dziękuję za rozmowę. Ja z Państwa zapraszamy na koncerty w ramach festiwalu Kamerati Silesii.
Jeśli można, chciałabym na koniec jeszcze podziękować wszystkim, którzy byli z nami przez te 25 lat, zarówno śpiewakom, jak i publiczności wspaniałej, a także tym ludziom, którzy organizacyjnie działają, żeby to wszystko było sprawne i żebyśmy mogli robić to, co robimy.
Były to fragmenty Miserere Gesualdo da Venosa w wykonaniu chóru śpiewaków miasta Katowice pod dyrekcją Anny Szostak. Od 8 lat w Poznaniu i Wielkopolsce odbywa się festiwal, który nie tylko zaprasza na koncerty wybitnych gitarzystów, oferuje warsztaty, organizuje happening gitarowy, a przede wszystkim zawsze na inaugurację zaprasza gwiazdę. To Akademia Gitary. W tym roku gościem był Richard Galliano, z którym rozmawiała Ewa Mikołajewska.
W swoim życiu miał pan kontakt z wieloma wspaniałymi artystami. Piosenkarzami, Juliette Gréco, Yvesem Montandem, Michelem Petruccianim, pianistą jazzowym, czy też Stefanem Grappellim, skrzypkiem także związanym z jazzem. Najważniejsze w pana życiu było jednak spotkanie z Astorem Piazzollą.
Piazzolla, ça a été comme mon deuxième père.
Tak, oczywiście. Spotkanie z Piazzollą było ważne nie tylko pod względem muzycznym, artystycznym, ale także czysto ludzkim. Myślę, że Piazzolla to taki mój drugi duchowy ojciec. Pozwolił mi zgubić się w muzyce, żeby w końcu odnaleźć swój własny styl, żeby się dalej rozwijać. To dzięki niemu uwierzyłem w siebie i nabrałem pewności, co jest oczywiście nieodzowne przy poszukiwaniu własnego stylu. Piazzolla pozwolił mi też grać swoją muzykę, ale na mój własny sposób. Mogę dziś powiedzieć, że moja muzyka jest dziś równoległa do jego muzyki. Niby podobna, a jednak odmienna. Z całą pewnością spotkanie z Piazzollą mnie ukształtowało i pozwoliło ujawnić mój własny muzyczny styl.
Donc ça a été, je dois dire, pour moi la rencontre artistique la plus intéressante.
A my słuchamy tym razem nie utworu Astora Piazzolli w wykonaniu Richarda Galliano, lecz kompozycji Nino Roty. Słuchaliśmy muzyki filmowej Nino Roty. Grał Richard Galliano. Zespół Artisonus Jacka Sykulskiego wystąpił w Kołobrzegu w ramach 15. Festiwalu Muzyka w Katedrze. Program, wykonany fenomenalnie zdaniem Beaty Góreckiej-Młyńczak, zachwycił publiczność. Nasza koleżanka zaś spotkała się przed mikrofonem z dyrektorem Poznańskiego Chóru Chłopięcego.
Mój brat śpiewał w tym samym chórze, opowiadał o swoich podróżach. Mnie wtedy jako młodego człowieka, 6-letniego, tak to zafascynowało, że zawsze chciałem po prostu jeździć. Rodzice nie byli muzykami, natomiast ja chciałem akurat chodzić do tej szkoły i śpiewać w tym chórze i tak się zaczęła cała przygoda.
Poprzez podróże stało się pasją pana życia.
Tak jest. Te podróże rozpoczęły takie wejście w życie. Teraz są, można powiedzieć, codziennością. Dzisiaj tutaj, jutro tam, dzisiaj w Koszalinie, jutro na przykład w Ekwadorze czy w Tokio. Różnie to wygląda w życiu artystycznym.
Dojrzewał pan jednak przy muzyce bardzo różnej, co teraz na przykład widać w repertuarze zespołu, bo obok muzyki Purcella, Zieleńskiego, Czajkowskiego, Rossiniego mamy także muzykę zespołu Queen czy Adiemus.
Staramy się tak konstruować nasze programy, żeby były maksymalnie atrakcyjne dla publiczności XXI wieku. Gdybyśmy zaśpiewali koncert, bo robimy to też oczywiście często, jakiś monograficzny, czy w jakimś określonym jednym stylu, to myślę, że to grono odbiorców niekoniecznie by było tak wielkie. Staramy się zawsze tak różnicować, żeby każdy, kto przyjdzie, znalazł coś dla siebie. Czyli w pierwszej części pokazujemy publiczności utwory sakralne, natomiast w drugiej części bardzo delikatnie przechodzimy muzykę coraz lżejszą, żeby też pokazać, żeby zakończyć cały koncert jakimś, można powiedzieć, radosnym przesłaniem, żeby ludzie wychodzili z kościoła nie tylko uniesieni częścią pierwszą, ale też uradowani na sercu poprzez część drugą.
Założył pan swój własny zespół. Wcześniej oczywiście miał pan do czynienia z chórami, bo tych polskich słowików, od których pan zaczynał swoją karierę śpiewaczą, no został dyrygentem w końcu.
Dzisiaj tak, oczywiście, że od 12 lat jestem dyrektorem poznańskiego chóru chłopięcego, ale muzykowanie kameralne, muzykowanie zespołowe, gdzie każdy jest solistą, tak naprawdę zawsze leżało w kręgu moich zainteresowań. Wielokrotnie eksperymentowałem z różnymi składami, aż myślę, że wreszcie ci ludzie, z którymi obecnie pracuję, ci, którzy nazywają się artistonus, to są właśnie ci ludzie, na których czekałem przez wiele lat.
To są ludzie wykształceni muzycznie, śpiewacy, czy amatorzy, którzy po prostu lubią to robić?
W większości to są ludzie, którzy śpiewali pod moimi skrzydłami już wcześniej. Są wśród nich zawodowi muzycy, ale są również amatorzy. Ale myślę, że ta mnogość lat spędzonych tutaj pod moją batutą zrobiła swoje i w jakimś sensie to są to amatorzy, którzy w sposób profesjonalny podchodzą do materii muzycznej. Kończyłem studia w Poznaniu, ale również uczyłem się kompozycji, dyrygentury w Toronto, w Kanadzie.
Trudne jest założenie w ogóle zespołu chóralnego. Panu się to udaje, no bo robi to od wielu lat?
Tak, zajmuję się tym teraz, sobie policzyć, 25 lat. No nie jest to łatwa sprawa, bo to jak kiedyś ludzie się garnęli do śpiewania, bo wiedzieli, że wyjazd jest pewnego rodzaju atrakcją, tak dzisiaj już troszeczkę inaczej wszyscy na to patrzą, bo czas jest coraz bardziej, można powiedzieć, ludzie są zamknięci w tym czasie, coraz szybciej pędzą.
I tych wyjazdów już nie ma aż tak wielu, chór zazwyczaj liczny zespół.
Tak, kiedyś, może powiedzieć, pieniędzy było znacznie więcej na tego typu przedsięwzięcia. Dzisiaj musimy, można powiedzieć, walczyć o każdy koncert i nie zawsze jest tak, jakbyśmy chcieli, aczkolwiek tych wyjazdów i propozycji koncertowych troszeczkę jest.
Jakim jest pan szefem?
To jest ciekawe pytanie, warto byłoby zapytać moich śpiewaków. Wydaje się, że staram się być poza działalnością stricte artystyczną, poza próbami, jesteśmy grupą przyjaciół, natomiast w czasie próby wchodzimy w pewne role. Ja jestem szefem, staram się być bardzo wymagający od siebie i od innych i myślę, że oni to doceniają. Zespół wokalny akurat ten, to jest specyficzna grupa ludzi, którzy się umówili na coś. To nie jest, że oni muszą to robić, tylko po prostu oni chcą to robić. Jeżeli chcą to robić i ja chcę to robić, to staramy się tak wytworzyć taką atmosferę i tak pracować, żeby wszystkim było w tym jak najlepiej, jednocześnie się rozwijać.
Pan lubi wyszukiwać takie właśnie nieznane rzeczy, czy raczej opiera się, bazuje na tej twórczości, która jest dostępna?
Nienawidzę śpiewać tego, co śpiewają inni. Staram się zawsze tak szukać takiego repertuaru, grzebać, aranżować, gdzieś tam odkopywać, żeby to, co robimy, było jak najbardziej charakterystyczne, jak najbardziej oryginalne właśnie dla nas. Oczywiście śpiewamy hity, czasami klasyczne, bo tego publiczność też od nas wymaga. Natomiast wśród tych utworów pojawiają się takie, których na pewno inni nie śpiewają w ogóle.
Jest pan także kompozytorem. Jakie pan pisze dzieła? Głównie chóralne, czy też instrumentalne?
Piszę dzieła, w których pojawia się słowo, czyli są to zespoły, chóry. Ostatnio piszę większe formy. Ostatnim takim wielkim dziełem, które zostało u mnie zamówione, to było oratorium www.966.pl na 1050. rocznicę Chrztu Polski, które będzie wykonane podczas oficjalnych uroczystości na Wielką Orkiestrę Symfoniczną. Nas ponad 120-osobowy chór. Zespół wokalny Artisonus będzie również jakby zespołem, który będzie współkreować to na 3 solistów. Godzina muzyki, także wydaje się, że dosyć potężne dzieło, aczkolwiek przystępne, jeżeli chodzi o odbiór, bo cel tego utworu był taki, żeby jak najbardziej komunikatywny był dla dzisiejszego odbiorcy. Człowiekiem, który będzie to nagrywał, to jest jeden z najsłynniejszych polskich dyrygentów, Łukasz Borowicz. Będziemy już we wrześniu realizować płytę właśnie z oratorium. Będzie wykonany dwukrotnie w Poznaniu, raz w sali ziemi dla Sejmu i Senatu, dla połączonych i z polskiego parlamentu, a dzień później w Auli Uniwersyteckiej, w sali, w której występuje Filharmonia Poznańska. Pa 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 p
Podobnie jak przed chwilą utworem w wykonaniu Artis Sonus zespołu kierowanego przez Jacka Sykulskiego kończymy nasze spotkanie z Państwem. Z Poznania żegnają się Alina Kurczewska i Ryszard Wojtowicz.
Deleuze.